Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego korzenia i spocznie na niej duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana. Nie będzie sądził z pozorów, nie wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem będą leżeć razem. Cielę i lew paść się będą z połem i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę, niemowlę igrać będzie na noże kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani zgubnie działać po całej świętej mej górze. Bo kraj się napełni znajomością Pana na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą z modlitwą i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Oto Słowo Boże.
Zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość Synowi Królewskiemu, aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, i ubogiego, co nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednym i ubogim, nędzarza ocali od śmierci.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Niech Jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa Jego imię. Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią, niech wszystkie narody ziemi życzą Mu szczęścia.
Pokój zakwitnie, kiedy Pan przybędzie.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was ku chwale Boga. Mówię bowiem, Chrystus stał się sługą obrzezanych dla okazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych Ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano. Dlatego oddawać ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu. Oto Słowo Boże.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej te słowa: nawróćcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia, lecz ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot. Pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Siądźmy. Drodzy bracia i siostry, mamy niełatwy czas do głoszenia Słowa Bożego, ponieważ jest coś takiego jak duże poczucie wolności. Każdy chce robić, co chce robić. Tak po prostu ma swoją wizję, wykłóca się o swoje racje. Najprościej jest to oczywiście zamknąć słowem tolerancja. Masz mnie tolerować, wiesz, ja mam takie poglądy. Gdy pada takie słowo jak tolerancja, kończy się dyskusja. Dlatego, że trudno jest mówić o jakiejś prawdzie. Gdzie jest prawda? A kto ma rację? Kto faktycznie ma rację? Jak mamy żyć? Jeśli zamkniemy wszystko tym jednym słowem, po co dociekać, co mówił Pan Bóg, co uważają rodzice? Wszystko staje się lekko bezwartościowe. Wolność osiągnęła poziom absurdu. Tak dalece, jakby zawierzyliśmy wolności, że nieważne jest to, co jest dobre, co jest złe. Jest to bardzo przykre. Jak więc Kościół ma wybrzmiewać dzisiaj? Jak ma ksiądz przemawiać do ludzi, żeby oni zechcieli przyjąć to, co ma do powiedzenia Pan Bóg, to, czego uczył Chrystus? Stajemy się niejako bezradni, wytrąca nam się wszelkie argumenty. I wyobraźcie sobie, że kiedyś zaproszono mnie do pewnej miejscowości, do szkoły, żebym coś powiedział na temat Jana Pawła II, tego, jak on nauczał. Było ponad 400 młodzieży, mikrofon źle pracował, ciężko było się porozumiewać. Musiałem zmienić jakby koncepcję dyskusji i proszę sobie wyobrazić, że zadałem pytanie młodzieży, 400 młodych ludzi, 450, kto z was chce być świętym? No i kto podniósł rękę? Oczywiście ministrant, dziewczyna, która pewnie należy do chórku i pewnie córka katechetki, bo wypadało. No co miała zrobić dziewczyna? No a kto by chciał żyć po Bożemu, tak jak Pan Bóg przykazał? Kto by chciał tak żyć? I znowu podniosły 4-5 osób ręce i to wszystko. Spośród 400. Myśl, nikt nie chce żyć w sposób święty po Bożemu. A może się wstydzą? A może się wstydzą? Ta tolerancja toleruje raczej coś niewłaściwego niż coś dobrego. Niech będzie, że się wstydzą. Ale spytałem się po raz kolejny, kto chce z was być szczęśliwy, ale tak naprawdę szczęśliwy. I wyobraźcie sobie, praktycznie wszyscy, nie wiem, czy dwóch może nie podniosło, bo może mieli słuchawki w uszach, 450 osób chce być szczęśliwymi. Coś niesamowitego. Wszyscy mieli to poczucie, że chcą być szczęśliwi. Moi drodzy, gdzie tu jest odpowiedź? Jak tu do młodzieży przemówić, że może szczęściem jest życie po Bożemu? I zacząłem zadawać pytanie. Kto z was chciałby mieć samochód? Młodzież taka, szkoła średnia. No, chłopaki oczywiście, że chcą mieć. Pewnie pracowałbyś na to auto całe wakacje, bo dzisiaj można auto w miarę tanio kupić. No tak, on chciałby mieć takie auto. A gdyby ktoś tak ci chciał je ukraść następnego poranka? Wychodzisz, patrzysz przez okno i już go nie ma. Ktoś ci ukradł. Chciałbyś czy nie? No nie chciałbym. Jakby mi tak mieli ukraść, to nie. A czy chciałbyś mieć kiedyś pracę, taką dobrą pracę, zależałoby ci na niej, byś był zadowolony, pensja jako taka, ale czy chciałbyś, żeby w tej pracy ktoś do ciebie donosił szefowi? I to nieprawda. Chciałbyś czy nie? Nie chciałbym. No on by nie chciał, młodzież by nie chciała, żeby ktoś tam fałszywie coś na niego mówił, bo mu na tej pracy zależy. Dobrze. A czy chciałbyś mieć żonę? O, księdza, chciałbym. Oni młodzi, ale oni już by chcieli. A czy chciałbyś, żeby ta żona cię tak kochała, ale ciebie, nie wszystkich naraz, ciebie? Tak, proszę księdza. A czy chciałbyś, żeby cię zdradziła? Nie. Wszystko, tylko nie to. Czy chciałbyś być tak kochany na wyłączność? No tak, proszę księdza, nie inaczej. Zacząłem więc zadawać kolejne pytania i kolejne. I co się okazało? Ta młodzież jest ultrakatolicka. Ona chce żyć według 10 przykazań. Gdzieś w głębi serca oni nie chcą, żeby ktoś kradł, żeby fałszywie mówił świadectwo, żeby cudzołożył. A czy zgodziłbyś się na to, żeby ktoś uderzył twoją matkę? Jak znam synów, jacy są, wykłócają się z mamą po 14 roku życia, o to, o tamto, ale niechby ktoś dotknął matki tego syna, to zabije. To są ważne sprawy w życiu. Może ta mama być ruda, może mieć brzydkie okulary, może być przy kości, ale niech ktoś ją dotknie, to zobaczy, co znaczy syn. W głębi serca ta młodzież chciała żyć według 10 przykazań. I to bardziej niż się domyślamy. Pytanie jest więc, co to jest tolerancja? I dlaczego tak bardzo się panoszy w umysłach ludzkich? I czemu, kiedy pytam, kto chce żyć po Bożemu, podnosi 4 osoby ręce? A kto chce być szczęśliwy i podnoszą wszyscy? Ktoś udowodnił dzisiaj młodzieży, że szczęście i żyć po Bożemu to 2 różne światy. A żyć po Bożemu to być szczęśliwym. Być wiernym swojej żonie i mieć wierną żonę to mieć szczęście. Nie być okradanym i nie kraść to być szczęśliwym. Nie mówić fałszywego świadectwa i tego nie doświadczać to być szczęśliwym. Dziś ludzie potrzebują być święci. Oni chcą być świętymi, tylko ktoś odbiera im wiarę w to, że to ma sens. Wolność osiągnęła tak daleki absurd, że wstydzimy się tego, kim jesteśmy. Nie pytam się więc, co myślą w Nowym Jorku ani we Francji. Trzeba spytać, co myśli człowiek właśnie w tej ławce? Czy ty chciałbyś być szczęśliwym? On chce i to po Bożemu. Co mnie obchodzi, co myśli jakiś naukowiec po drugiej stronie oceanu, jeśli gada głupoty i mówi przeciwko mojej przyszłej rodzinie lub szczęściu? Jeśli ludzie chcą być naprawdę szczęśliwi, ale tak naprawdę, nie powierzchownie, kto by chciał być zdradzany? Nikt z nas. Pytam więc się Chrystusa, jak żyć, Panie? Powiedz nam, jak żyć. Odpowiedz nam na pytania, które nosimy w swoich sercach. Chcielibyśmy żyć tak, jak Ty nam pokazujesz, ale ktoś mąci. Przyjdź więc, Panie, i otwórz nasze serca, żebyśmy zapragnęli. Był kiedyś taki człowiek, Freddie Mercury, w poprzednim tygodniu wspominaliśmy jego kolejną rocznicę śmierci. Pod koniec życia jeden z muzyków napisał bardzo fajny utwór, Roger Taylor, wokalista tylko go wykonał. I wśród wielu słów, które były napisane, jak twierdzi Roger, do jego dzieci, do lat minionych, kiedy byli mali, kiedy byli małymi dziećmi, śpiewa coś takiego. Reszta mojego życia była tylko widowiskiem. To były dni naszego szczęścia. Złych rzeczy w życiu było tak niewiele. Złych rzeczy w życiu było tak niewiele. Kiedy Freddie Mercury jest już bliski śmierci, wtedy śpiewają o minionych latach dziecięcych, kiedy byli jakże szczęśliwi i śpiewają w refrenie, że to były dni ponad wszystkimi dniami z całego życia. Z tęsknotą wspominają tamten czas. Kiedy dzisiaj chcą się rozwodzić, nie pytajmy, co myślą ludzie tolerancji. Oni zawsze myślą to samo, czyli byle co, no byle co. Spytaj dzieci, czy chcesz mieć mamę i tatę? Kiedy wolność sięga absurdu wśród dorosłych, trzeba pytać dzieci, czy chcesz mieć mamę i tatę, czy tylko mamę albo tylko tatę? I dziecko powie, pewnie, że mamę i tatę. Po co to pytanie? Po co to pytanie? Jeżeli nie wiemy, jak ma wyglądać rodzina, trzeba się pytać dzieci. One jeszcze wiedzą, dlatego że ich myślenie jeszcze jest zdrowe. Mózgu nie da się oszukać, można tylko próbować, ale jest zbyt piękny, by można było go tak źle traktować, żeby się okłamywać nawzajem. No nie wypada, to jest brak kultury. To jest nieuczciwość. Dlatego jest pytanie o prawdę. Jaka jest prawda o rodzinie? Jaka jest prawda o świętości, o życiu? Jak chcemy żyć? Jak ty byś chciał żyć? Jak byś chciał być kochany? Lub jak byś chciał, żeby ci było przebaczane? Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś Edyta Stein, jeszcze jako młoda studentka, miała przyjaciela Romana Ingardena. Bardzo się lubili, pisali do siebie listy. I powiedzieli tak. Ona już wtedy była niewierzącą Żydówką. Już się nie modliła, ale mówi tak. Jeśli nie znajdę prawdy w moim życiu, to popełnię samobójstwo razem z Ingardenem, z przyjacielem. I proszę sobie wyobrazić, że miała nawet takie myśli wręcz samobójcze. Ona nie mogła znaleźć prawdy. I kiedyś jej przyjaciółka powiedziała jej, czy może zostać u niej w domu na noc, bo ona wyjeżdża ze swoim mężem. I wtedy podeszła do szafy w domu tej przyjaciółki, dom był pusty i na chybił trafił, wzięła książkę, pierwszą lepszą. Otworzyła książkę świętej Teresy Zawilla, zaczęła czytać. Książka jest bardzo gruba. Dopiero ją zamknęła, jak skończyła. Zamknęła i powiedziała, to jest prawda. To jest prawda. I została chrześcijanką, a później świętą. Powiedziała kiedyś coś takiego, pisząc jakby świadectwo z pewnego Bożego doświadczenia obecności. Istnieje pewien stan spoczynku w Bogu, stan pełnego odprężenia wszystkich sił duchowych, w którym nie robimy żadnych planów, nie podejmujemy decyzji, naprawdę nie działamy. Całą przyszłość zdajemy na wolę Bożą, pozostawiając ją całkowicie losowi. Taki stan był chyba moim udziałem w wtedy gdy jakieś przeżycie, które przerastało me siły, pochłonęło całkowicie moje siły życiowe i pozbawiło mnie wszelkiej aktywności. Spoczywanie w Bogu było we mnie śmiertelną ciszą. Na jej miejsce pojawiło się poczucie bezpieczeństwa, zawieszenie wszelkiej troski, odpowiedzialności i konieczności działania. Takiego czegoś doświadczyła, gdy się modliła. Bóg napełnił jej serce pokojem. Dzisiaj potrzeba ojcu i matce pokoju, który przychodzi na modlitwie. Nie pytaj się, jak przyjdzie. Klękaj, mów: Boże, napełnij moje serce pokojem, bo lękam się o swoje zbawienie czasem, o to, kim będą moje dzieci, bo nie wiedzą, gdzie iść, ani jaki jest kierunek. Jacques Maritain, jeden z największych filozofów poprzedniego wieku, który miał istotny wpływ chociażby na Sobór Watykański II, potrafił zniknąć wieczorem w kościele i wyjść z niego rano. Całą noc adorował Boga z nami, Emmanuela. Co znaczy w ogóle Jezus? Jeszua. Tajemnicze imię Boże, Jeszua. Bóg zbawia. Dziś potrzeba ludzi prawdy i to takich, którzy są gotowi za nią umierać, oddawać życie. Bo młodym potrzebna jest jasność. Oni muszą mieć tę pewność, że ma sens żyć tak, jak Pan Bóg przykazał. Tylko trzeba im uzmysłowić, że szczęście i życie po Bożemu to to samo. Chrystus nie przychodzi na ziemię tylko po to, żeby nas pouczyć, powiedzieć, gdzie jest prawda, jak żyć. Powiedziane jest w Piśmie Świętym: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. A my się boimy, że prawda o nas to będzie, że grzeszymy. My to wiemy. Każdy z nas to wie, przecież to sobie wypominamy. Ale poznać prawdę, która ma mnie wyzwolić, to poznać Boga dobrego. Boga, który miłuje człowieka, który za niego umiera. To jest Pan Bóg. Jest taki piękny psalm 122, w którym psalmista mówi: ze względu na moich braci i przyjaciół modlę się o dobro dla ciebie. Kiedy świat kłóci się, kto ma rację, czy trzeba być tolerancyjny w tym, czy w tamtym, wtedy ten, który myśli po Bożemu, modli się o dobro dla ciebie. Kłóci się twój sąsiad przez ścianę? Nie opowiadaj tego w całym bloku. Pomódl się o dobro dla sąsiada, gdzie się kłócą. Ty życzysz komuś dobrze. Człowiek nawrócony w okresie Adwentu czy Wielkiego Postu modli się o dobro dla sąsiada. Pomyśl, że kłócisz się z mężem i martwisz się, co pomyślą sąsiedzi. Daj Boże, żeby tym sąsiadem był człowiek, który modli się o dobro dla ciebie. Kiedy świat kłóci się o rację, kto ma rację? Kościół jest przestarzały, Kościół proponuje nam jakieś dziwne życie po Bożemu. Kiedy świat kłóci się o rację, Chrystus kłóci się o człowieka. On chce, żeby człowiek był zbawiony. On staje i wykłóca się o niego. Jego jedyną racją jesteś ty. Jego pasją jest człowiek. Dlatego jest gotów za nią umierać. Dlatego Edyta Stein wolała umrzeć, niż nie poznać prawdy. A dla Jezusa byłoby lepiej umrzeć, niż gdybyś ty nie był zbawiony. To jest życie z pasją. To jest to, czego dziś potrzeba ludziom. Wiary w sens prawdy, którą jest Jezus Chrystus. Pozwólcie więc sobie na głębokie przemyślenie, czego pragniesz w życiu, żebyś nie myślał, że ksiądz ci to narzuca, a zobaczysz, jak jesteś bliski w myśleniu swojego Boga. To jest nawrócenie. Co z tego, że nie będziesz jadł cukierków i będziesz ważył o kilogram mniej w Adwencie? Kto z tego skorzysta? Sklepikarz? Żadną miarą. Twój portfel. Ale gdy się nawrócisz w sercu i zapragniesz żyć w sposób święty, to będzie Adwent, to będzie oczekiwanie Boga. Amen.